dzisiaj bardzo wyraźnie zobaczymy, że to Bóg decyduje o tym, kiedy działa w ludzkim życiu. To Bóg wyznacza dzień i z tym dniem wiąże konkretną łaskę. I zobaczymy, jak Jezus przeżywał to, iż większość mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymów, którzy przyszli tego dnia na święto, czy wcześniej, czy jeszcze mieli przyjść na święto, oni nie rozpoznali, czemu służył ten dzień. Ponieważ Jezus wjeżdżał konkretnego dnia do Jerozolimy. I to czemuś służyło, ponieważ życie Jezusa nie było, wiecie, bezcelowe, bezsensowne. To, co robił Jezus, zawsze czemuś służyło, a tutaj będziemy słyszeli, służyło pokojowi. I jest wielką tragedią ludzi, którzy nie rozpoznają Bożego działania w tym dniu, w którym Bóg je czyni, co służy ku pokojowi w ich życiu i przez to tak wiele tracą, pozostają w niewoli lub idą do niewoli i doświadczają skutków bycia w niewoli. Powiemy, musimy synchronizować nasze kalendarze, nasze zegarki, nie z Google, nie wiecie, z chmurą, w której przechowujemy pliki, ale z Bożym czasem i z Bożym działaniem. Życie Jezusa Chrystusa, wjazd Jezusa do Jerozolimy, gdybyś poznał w tym dniu, co służy ku pokojowi. To tytuł tego rozważania. I chciałbym przypomnieć, Jezus zmierza na święto Paschy, gdzie zostanie zamordowany, ukrzyżowany. Idąc ku Jerozolimie, idzie przez Jerycho, pamiętacie? Uzdrowienie dwóch ślepców. Również musi być w domu Zacheusza, ponieważ przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz przeżywa swoje mocne nawrócenie i to się przejawia nie w słowach, ale w moim stosunku do Słowa Bożego. Z tym, co ja robię ze Słowem Bożym, tym, że jestem Mu posłuszny, że podporządkowuję Mu swoje życie, że jest we mnie to pragnienie. A potem wiemy, że dociera do Betanii, i tam jest zaproszony, jest to prawdopodobnie wieczerza sabatowa, jest zaproszony do domu Szymona Trędowatego i w którym to domu przy stole posługuje Marta. Jest obecny również Łazarz, którego Jezus wskrzesił jakiś czas temu. No i Maria namaszcza Jezusa drogocenną maścią, bezpowrotnie tłukąc flakon alabastrowy czystej maści, w ten sposób wyrażając i miłość do swojego Pana, ale też dając Mu do zrozumienia, że ona wie, z czym wiąże się Jego wjazd do Jerozolimy. Ona wie. Bracia i siostry, czy my mamy taki duchowy wzrok, że my rozpoznajemy Boże działanie w naszym życiu? Tak wiele jest historii o uzdrowieniu ślepców i tak samo ta historia, która wydarzyła się w Jerycho, ona nie jest właściwie dana po to, jako instrukcja do tego, abyśmy przede wszystkim modlili się o uzdrowienie niewidomych, których jest pełno dookoła nas, ale w ten sposób ewangeliści pokazują, że człowiek z natury jest ślepy i nie potrafi rozpoznać Bożego działania i musi wołać do Boga, aby otworzył jego oczy, aby mógł dostrzec Boga, prawdziwy obraz Boga, ale też dostrzec Jego działanie. Dostrzec Jego działanie. Dobrze, a więc ten posiłek jest najprawdopodobniej w Betanii, jest najprawdopodobniej również kolacją sabatową. Dlatego kiedy minął sabat, o czym pisze Jan, mija sabat, pewni ludzie, prawdopodobnie jeszcze w sobotni wieczór, udają się, czyli po zachodzie słońca, jest już nowy dzień, udają się do Betanii, ponieważ usłyszeli, że Jezus tam przebywa, ale tym razem, zobaczcie, nie idą tam ze względu na Jezusa. Jan pisze, że idą tam ze względu na Łazarza, żeby zobaczyć żywy dowód działania Bożej mocy, Bożej łaski. Wiecie, to jest bardzo pouczające. Może przeczytajmy ten krótki akapit z Ewangelii Jana z rozdziału 12, wersety od 9 do 11. To jest bardzo pouczające, jaką moc mają Boże dzieła, kiedy ludzie mogą na nie patrzeć. że nic tak nie przemawia do ludzi, jak móc naocznie widzieć Boże dzieła, to co Bóg czyni. Dlatego jest tak ważne, abyśmy opowiadali, co Bóg uczynił w naszym życiu. Opowiadali wszystkie cuda, przejawy Bożej łaski, ponieważ Boże dzieła, one wprowadzają człowieka w zachwyt. One sprawiają, że człowiek rozumie, że oto znalazł się w obliczu innej rzeczywistości, w obliczu innego królestwa. To już nie są możliwości ludzkie, ale oto wszechmogący Bóg wkracza w ludzkie życie. Prawda? Przeczytajmy Ewangelia Jana, rozdział 12, od wersetu 9. Wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, tam, czyli gdzie, w Betanii, przyszli nie tylko dla Jezusa, ale tak, żeby zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. A arcykapłani naradzali się, aby i Łazarza zabić, gdyż wielu Żydów z powodu niego odeszło i uwierzyło w Jezusa. Czy widzisz, na czym zależy diabłu? On chciałby, aby dowody Bożego działania zniknęły. Prawda? Aby po prostu nie było dookoła nas takich dowodów Bożego działania. Można by zadać pytanie, czy zawsze Boże dzieło wzbudza podziw? Okazuje się, że Boże działanie potrafi wzbudzać gniew, nienawiść nawet w ludziach religijnych. Czego tutaj świadkami jesteśmy w tym fragmencie? Ale również ten fragment mówi o tym, że Boże dzieła są wymownym świadectwem o Nim. My możemy mówić, wiecie, różne rzeczy, ale kiedy pokażemy też Boże dzieło, powiemy, słuchaj, ja ci opowiem, co Bóg uczynił w moim życiu. A widzisz tego człowieka? Wiesz, jaka historia się z tym wiąże? O, to jest naprawdę mocny przekaz. To jest naprawdę mocny przekaz. Czytamy dalej, a więc Ewangelia Mateusza, rozdział 21. Jak widzicie, bierzemy z Łukasza, z Mateusza, z Marka. Pozwoliłem sobie wybierać różne fragmenty, ponieważ są w nich pewne elementy, które chciałem uwypuklić, dlatego nie rozważamy tylko jednego fragmentu, ale zachęcam w domu do przeczytania wszystkich fragmentów u ewangelistów synoptycznych. Dobrze, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, wersety od 1 do 6. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je, a jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego, powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Pan. A więc Jezus jest w otoczeniu uczniów, bliskich i ludzi, którzy przybyli dzień wcześniej. Tu już jest poranek niedzielny, czy po prostu niedziela. Kieruje się ku Jerozolimie, a więc opuszcza Betanię. Co jest po drodze do Jerozolimy? Betfage, taka nieduża wieś. A tam Jezus najprawdopodobniej umówił się z pewnymi ludźmi, że po prostu pożyczy od nich ośle. Dlaczego? No, to nie był przypadek, to nie była, wiecie, taki kaprys, fanaberia Pana Jezusa. To jest bardzo konkretny przekaz, przesłanie dla mieszkańców Jerozolimy, dla Izraela, powiedzcie córce syjońskiej. To jest komunikat. Wiecie, my dzisiaj patrząc na to, moglibyśmy powiedzieć, dosyć oryginalne. A nawet moglibyśmy powiedzieć, nawet trochę chyba takie krępujące. Cóż to za wjazd na oślęciu. Prawda? Ktoś to patrzył z boku niezorientowany, zupełnie by nie wiedział za bardzo, o co tutaj chodzi. To nam pokazuje, dlaczego tak ważne jest, by rozumieć Boże działanie i jest poznawać i znać Słowo Boże. Wiecie, Bóg mówi zgodnie ze swoim słowem i postępuje zgodnie z nim. On zapowiedział pewne rzeczy i czyni je dokładnie tak, jak powiedział. Czemu? Bo on nie zapomina, nie zapomniał o swoich obietnicach, o słowach proroctwa. I każde słowo proroctwa znajdzie wypełnienie we właściwy sposób. Tak, jaki Bóg oczekuje. A więc pomiędzy Betanią i Jerozolimą znajduje się Betfage. Kiedy więc zbliżyli się do niej, Jezus wysyła przodem dwóch uczniów, aby właśnie poszli po zwierzę. Ponieważ to ośle jest młode, ono jeszcze nie pracowało, nie wykonało żadnej pracy, nie jest też więc najprawdopodobniej ułożone do tej pracy. Dlatego uczniowie przyprowadzają je razem z matką, aby to sprawniej poszło, aby nie było, wiecie, problemów po prostu w czasie tej podróży. I dlaczego właśnie taki wybór? Dlaczego ośle? Prorok Zachariasz w 9 rozdziale, co zresztą widzimy u wszystkich ewangelistów, mówi, że było to, zapowiadał te wydarzenia i ewangeliści mówią, właśnie to było wypełnieniem tego, co powiedział Zachariasz. A co tam jest napisane? Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska, oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on, zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, oślęciu, źrebięciu, oślicy. I zobaczcie, że Zachariasz z natchnienia Ducha Świętego wypowiedział to proroctwo, a Jezus je wypełnia bardzo skrupulatnie. Żydzi wiedzieli, że Mesjasz właśnie w taki sposób przyjdzie. Że przyjdzie. To było w tradycji żydowskiej, że król wjeżdżał na czym? No, oślęciu, nie na koniu. To nie był król rzymski, cesarz, prawda? Na oślęciu. Jezus, wybierając ten transport, jednoznacznie wyraził, kim jest. Jestem twoim królem, przychodzę dzisiaj do ciebie, aby dać ci pokój, pojednać cię z Ojcem, odrodzić i przez to przywrócić status, jaki Bóg, Ojciec od początku dla ciebie, dla wszystkich ludzi przeznaczył, a jakie utraciłeś przez upadek w grzech. Przychodzę uwolnić cię, przenieść ze śmierci do żywota, z niewoli grzechu do chwalebnej wolności dzieci Bożych. I teraz wyobraźcie sobie, jak uczniowie, może jeszcze bez tego, jak Jezus jedzie, ale wyobraźmy sobie, że dokładnie jak to wyglądało, ale wyobraźmy sobie, że po prostu Jezus jedzie. Wyobraźmy sobie te krzyki. Czy w tej całej atmosferze moglibyśmy usłyszeć choćby jedno słowo Jezusa? No nic byśmy nie usłyszeli. Ale zobaczcie, jaki Bóg jest niesamowity. Ale wystarczył obraz dla ludzi słowa. Co tu się dzieje? Nie trzeba było słów. Co tu się dzieje? Musimy być ludźmi słowa. Możemy nie wiedzieć, wiecie, jaka będzie właściwa kolejność pewnych rzeczy, ale my musimy znać słowo. Czemu? Bo kiedy zacznie się dziać, to natychmiast wszystko zacznie ci się układać we właściwy sposób. Zrozumiesz, o co chodzi. Ale jeżeli nie będziesz znał słowa, nie rozpoznasz dnia Bożego nawiedzenia. Nie rozpoznasz dnia Bożego nawiedzenia. Bóg mówi zgodnie z tym, co zapowiedział. I postępuje zgodnie z tym, co zapowiedział. Przywiedli je do Jezusa, tym razem Łukasz 19:35-40, i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. a niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgromu uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. A więc orszak rusza. Najpierw, wiecie, narzucono na ośle szaty, na to usiadł Jezus. Orszak rusza drogą w dół ku Jerozolimie. Co robią ludzie? Zdejmują swoje płaszcze i ścielą je na drodze zwierzęcia, aby ono nie szło po ziemi, tylko szło po płaszczach. Jak spojrzycie, tam jest odnośnik w naszych Bibliach do chyba II Królewskiej. Bardzo podobnie postępowano przy tym, jak Jehu był obwołany królem. I to słanie płaszcz oznaczało, temu słaniu płaszczy towarzyszyły okrzyki wtedy: Jehu jest królem. A więc kiedy ci ludzie ścielą płaszcze, to co oni mówią? Jezus jest królem. I dokładnie taka atmosfera tutaj w tym momencie panuje. Inni zrywają gałęzie palmowe, by się chciało powiedzieć, a cóż to za jest znowu jakaś fanaberia, rwanie gałęzi, niszczenie. Już ekolodzy mieliby wtedy naprawdę tutaj co do robienia, prawda? Tyle drzew zniszczono. Rwali gałęzie palmowe i również ścielą przed Jezusem, również wymachują nimi. Jakie okrzyki wznoszą? Hosanna synowi Dawidowemu, czyli zbaw nas, synu Dawidowy, czyli wybaw nas, królu, który pochodzisz od Dawida, ty zapowiadany, na którego zawsze czekaliśmy. Albo błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Co to za cytat? Psalm 118. Oni nie zachowują się dlatego, że to była, wiecie, jakaś taka tylko euforia i ten tłum po prostu wpadł w jakiś trans. Oni zachowują się tak, ponieważ wiedzą, że tym słowom, które właśnie cytują z Psalmu 18, towarzyszy taka atmosfera. Zobaczcie, że oni tak naprawdę wykonują Słowo Boże. Kiedy Słowo Boże mówi, że mamy się radować, to Żydzi się radują. Kiedy Słowo Boże mówi, że to trzeba robić w korowodach palm, prawda, to Żydzi zrywają palmy i po prostu tak robią. Czemu? Ponieważ kiedy Bóg do nas przemawia, my mamy odpowiadać tak, jak mówi Słowo Boże. Wiecie, nie po swojemu. Tak, jak mówi Słowo Boże. Przeczytajmy ten fragment. Psalm 118:24 do 29. I tu się pojawia już ta ważna rzecz, która się pojawia też w kazaniu, w tytule kazania. Oto dzień. Oto dzień, czyli to jest dzień, który stoi pod tym głównym hasłem, pod tym przesłaniem. To jest główna myśl tego dnia, który Pan uczynił. Dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w Nim. Radość, która bierze się, wiecie, z czego? Że my znamy Boga. Że my po prostu wiemy, co On za chwilę uczyni, bo my znamy Słowo. Radujcie się w Nim. Co jest powiedziane dalej? O Panie, racz zbawić. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Błogosławimy wam z domu Pańskiego. Pan jest Bogiem. On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami aż do narożników ołtarza, czyli w takiej atmosferze idźcie. Aż dokąd? Do świątyni. W takiej atmosferze radości, uwielbienia, splendoru dla Króla. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować Ci będę, Boże mój. Będę Cię wywyższał. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Teraz rozumiemy, czemu były gałązki? Rozumiemy, czemu oni się radują? Bóg przemawia do nich przez Słowo i oni odpowiadają zgodnie ze Słowem. Czemu? Bo rozpoznają dzień. Czemu ten dzień służy? To jest dzień, który zapowiada pokój. Dzień, który zapowiada zwycięstwo. Dzień, który mówi o chwale przyszłej. Dzień, który mówi o zbawieniu. I widzimy, że gdy schodzą z góry w dół, ten tłum jest pełen radości. I oni opowiadają. W pewnym momencie inny ewangelista podaje, że uczniowie w tym momencie po prostu opowiadali o wszystkich cudach, których Jezus dokonał. Wyobraźcie sobie, ten tłum zmierza, jedni ścielą płaszcze, inni z tymi gałązkami idą, a uczniowie idą i mówią: on uzdrowił trędowatego. On uzdrowił niemego od urodzenia. On... I wymieniają wszystkie cuda, jakie Jezus uczynił. To tak jak król, który wchodzi i niesie przed sobą, wiecie, dowody swojej chwały z tego podboju, to tym, czym Jezus się szczycił, to były wszystkie te dzieła Boże, które przyniosły uwolnienie, przyniosły podniesienie. Świadczyły o Jego godności królewskiej i o tym, na czym skupia się Jego program jako Mesjasz, prawda? Niesamowita sprawa. Niektórzy z tych, którzy przyszli na święto do Jerozolimy, rozpoznali, co to za dzień, dlatego tak świadomie uczestniczą w tym pochodzie. To nie znaczy, że oni wszystko rozumieją, ale rozpoznają przesłanie, odpowiadają zgodnie z tym, ale jak zaraz przeczytamy, większość miasta i większość narodu nie rozpoznało. Mimo, że znali słowo. A niektórzy świadomie odrzucili tę wiadomość. Bożą wiadomość. Oto, córko syjońska, oto twój król przychodzi. Można odrzucić Bożą wiadomość, znając słowo? Smutne. Można. Kiedy człowiek ma zatwardziałe serce, można odrzucić Bożą wiadomość. Ale wtedy biada takiemu człowiekowi. Bo Bóg, jego król, łagodny, sprawiedliwy, zwycięski, przychodzi, aby wnieść pokój w życie człowieka, a człowiek odrzuca to w swojej arogancji, nie wiedząc, na co się tak naprawdę skazuje. I zobaczcie, kiedy w Łukasza w 19 rozdziale czytamy, że Jezus się zbliża do Jerozolimy. Jeżeli jesteś na Górze Oliwnej, no jest ten szczególny, słuchajcie, obraz, panoramy. Wtedy jeszcze świątynia stała i tak jak schodzisz w dół, możesz patrzeć na to miasto. Ono jest niezwykłe. Było jeszcze piękniejsze pewnie w czasach Jezusa. Wiemy, że Tytus, który przyjechał, aby to miasto zdobyć, po prostu stał zachwycony blaskiem zachodzącego słońca, które odbijało się w złotym dachu świątyni. Nie mógł się nadziwić temu, na co patrzył. I Jezus też patrzy na to miasto, ale patrzy z takim smutkiem. Jakim smutkiem? Zobaczcie, Łukasza 19 rozdział, wersety od 41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc: gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Gdybyś tylko poznało. A więc domyślę co? Nie poznałaś. Jezus wie, co to oznacza. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd, i zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. To nam pokazuje, czemu tak ważne jest rozpoznać, kiedy Bóg puka do naszych drzwi. On nie przychodzi niepotrzebnie jak niechciany gość, sąsiad, który po prostu mówi znowu: sąsiedzi, ja do ciebie na kawę wpadłem, a już codziennie do ciebie przychodzi, mówisz, ile można. Bóg przychodzi, aby ratować człowieka, aby go wybawić, aby obdarzyć życiem. I kiedy człowiek tego nie rozpoznaje i po prostu odwraca się, jest skazany na siebie w tym, co przed nim. Co się dzieje, kiedy człowiek nie rozpoznaje czasu swojego nawiedzenia? Nie rozpoznaje dnia, który służy ku pokojowi. Idzie w niewolę. Pogrąża się w niej jeszcze mocniej. Traci szansę uwolnienia, którą właśnie król pokoju przynosi. Zbawicie. Traci szansę, aby zobaczyć i doświadczyć króla, który działa z mocą, łagodny i sprawiedliwy. Izrael nie rozpoznał nawiedzenia swego, Jerozolima nie rozpoznała nawiedzenia swego. 40 lat później co się dzieje? Dokładnie ma miejsce to, co Jezus powiedział. Zawsze jest ta 40. Zobaczcie, ile Bóg daje czasu, można powiedzieć, jeszcze na opamiętanie. 40 lat jeszcze jakieś opamiętania. I Rzymianie najechali i zniszczyli to miasto. I zniszczyli świątynię. A nie wiem, czy wiecie, że gmina żydowska najprawdopodobniej wsłuchując się w nauczanie Jezusa z Ewangelii Mateusza z ostatnich rozdziałów, kiedy Jezus wzywał ich do tego, aby opuścili miasto, kiedy zacznie się to dziać, oni opuścili to miasto. Uszli za Jordan i wiecie co? Ocaleli. Postąpili zgodnie ze Słowem. Opuścili Jerozolimę i dzięki temu ocalili życie. Ale ci, którzy pozostali, doświadczyli strasznego losu. I dlatego w tej historii, kiedy Jezus posyła dwóch uczniów, aby przyprowadzili zwierzę, źrebie to, ośle, to co tam jest napisane, postąpili tak, jak im nakazał. Zobaczcie, jak to jest ważne. Ocalenie przychodzi nie tylko ze znajomości słowa, ale z posłuszeństwa i zastosowania tego słowa. Bracia i siostry, obyśmy synchronizowali się z Bogiem. Obyśmy byli tacy wrażliwi na Boży głos. I obyśmy właściwie na ten głos odpowiadali. Trzeba wołać do Pana. Trwać w Nim. Żyć Jego Słowem. Poznawać się i też wprowadzać w życie. Kiedy Bóg mówi, odpowiadać tym słowem, tak jak Zacheusz, pamiętacie? Jak miał odpowiedzieć na to, co powiedział mu Jezus? Odpowiedział zgodnie z tym, co mówił zakon. A on powiedział, czterokrotnie oddam temu, kogo okradłem. Czemu? Bo w ten sposób, przyznaję się, byłem złodziejem, okradałem ludzi i dzisiaj jedyny sposób, w jaki mogę zadośćuczynić temu, co robiłem, to jest to, jak mówi słowo, czyli czterokrotnie zwrócić temu, kogo okradłem. To znaczy pójść drogą ocalenia. Kiedy Bóg mówi do ciebie, odpowiedzieć we właściwy sposób, jaki On oczekuje. I zobaczcie na koniec Mateusza 11:11. Wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, a już było późna godzina, wyszedł z 12 do Betanii. Czyli Jezus wszedł do Jerozolimy w takiej atmosferze, wypełnili słowo, poszli aż do świątyni i tylko Marek o tym pisze. Bo inni piszą, że od razu jak wszedł, to zrobił tam porządek. Ale Marek mówi tak. Wszedł, ponieważ była późna godzina, przyjrzał się wszystkiemu, obejrzał wszystko dokładnie, po czym zabrał 12 i wrócił do Betanii. A jak Bóg pozwoli, przy okazji kolejnego rozważania opowiemy o tym, co się wydarzyło tego dnia następnego. O drzewie figowym, o tym, co się wydarzyło w świątyni i dlaczego, a co pokazuje serce naszego Pana i serce Boże dla zgubionych. Ale dzisiaj przypominamy tę ważną prawdę. Jak ważne jest rozpoznać, czemu służy dany dzień. Słuchajcie, a jak to się może dziać? Jedna rzecz to jest poznawać Słowo, ale druga rzecz, słuchajcie, kiedy rozpoczynam swój dzień z Panem. Kiedy ten dzień ofiaruję Jemu. Kiedy tego dnia jestem wyczulony na Jego prowadzenie. Kiedy tego dnia szukam Jego prowadzenia. Pragnę, by mnie używał. Jestem gotowy być Jego narzędziem. I pozostaję w tej synchronizacji. Dzisiaj wysłałem Magdzie SMS-a z programem nabożeństwa. I patrzę, a tutaj nad SMS-ami jest taki czerwony komunikat. 37 SMS-ów do synchronizowania. No to naciskam, trach. I teraz wiem, że wszystkie one są w chmurze. A więc jest zapisana historia. To tak może trochę teraz dla wszystkich, bo młode pokolenie rozumie, starsi może niekoniecznie czasami. Po prostu, aby być na bieżąco z Bogiem. Aby nasz Pan wiedział, co się dzieje w naszym życiu na bieżąco, a my, żebyśmy brali od Niego to, co On ma dla nas na ten dzień. Bardzo dotyka mnie ten fragment. Chciałbym, żebyśmy, zachęcam jeszcze w domu, abyśmy po prostu przeczytali. Każdy ewangelista coś innego podkreśla, ale wszyscy są zgodni, że jest to wypełnienie proroctwa Zachariasza oraz że tam jest cytowany Psalm 118.